witamy Was, typowo piwniczne sprawy. Odcinek czwarty, jest ze mną
Ania Piechocka,
Izabela Skowska,
Piotr Panecki
oraz Karol Falewicz, górnolotnie nazwany prowadzący. Piotrze, jesteś tu po raz pierwszy.
Jak się z tym czujesz?
Tak.
Jak się z tym czuję? Odświeżająco.
Pięknie.
Trochę jak anonimowi alkoholicy.
Tylko trochę? A to mam schować na alkohol?
Nie,
to typowo piwniczne sprawy, to się zaleca picie piwa przynajmniej.
Przynajmniej.
Tak.
Ale słyszałem, że wczoraj był Dzień Kobiet i słyszałem, że w ramach Dnia Kobiet wypadałoby zrealizować pewną sentencję z Mistrzej Małgorzaty i polać kobietom czystego spirytusu.
O nie.
A masz?
Gdzieś tam w szpadzie, w szafce powinien być.
Gdzieś jest,
na pewno. Spirytus. No ciekawe, no to jest taka typowa piwnica, tu znajdziesz wszystko. Spirytus to jest w ogóle jakaś chyba nadrzędna też, nie?
Tak.
W piwnicach, przynajmniej do jakiegoś majsterkowania albo do remontów.
Albo do oczyszczania ram.
Jak wiemy, na przykład w trakcie apokalipsy duchej. Tak. Musisz zejść do piwnicy.
Nie, tak.
Właśnie.
Robienie nalewek.
Powinniśmy tutaj, jak to, back out back? To jest ten taki plecak, który masz przygotowany na przypadek jakiejś apokalipsy albo wojny. Powinien tutaj być taki plecak.
Back out back.
No.
Care package.
Powinien być, ale nie mamy.
To trzeba skompletować. Ale apteczki są.
Niekompletne.
Niekompletne. Nożyczek nie ma.
Naklejki są.
Dobrze.
Ale jest cięta riposta.
Ale jest cięta riposta. Dobrze. Adren, zacznijmy. Zacznijmy od Ale Musicale.
Tak, będziemy się dzisiaj trochę chwalić, co robiliśmy fajnego w ostatnim czasie.
Tak, zaczynamy od eventów. Pierwsza będzie Ania. Ania, opowiedz nam, co to są Ale Musicale.
Dokładnie. Bo jeżeli przegapiliście te tysiące plakatów na mieście, to w Toruniu po jego ścianie wystąpił Teatr Muzyczny Roma.
Jeżeli mieszkacie w Toruniu, oczywiście.
Jeżeli mieszkacie w Toruniu, oczywiście. Też podejrzewam, że większość z Was mieszka jednak mimo wszystko. Jest to Teatr Ale Musicale, który jest taką składanką piosenek z wszystkich jednych największych muzykali, jakie były do tej pory jakoś tam wystawiane. Ja jako wielka fanka muzykali, do czego się muszę przyznać teraz otwarcie i które uwielbiam, musiałam na to iść, więc kupiłam sobie bilety w listopadzie. Miałam iść w grudniu, wtedy był spektakl. Ale oczywiście była opóźnienie 4-miesięczne, ale kto by się tym przejmował, nie? 4 miesiące od premiery.
A ludzie marudzą, że 3 miesiące bez Walking Dead muszą siedzieć.
No właśnie, a to musisz 4 miesiące czekać na kolejny spektakl. Ale na szczęście się odbył i chociaż miałam bardzo dużo obaw co do tego, bo to jednak jest na arenie tutaj w Toruniu, gdzie mogło i akustyka paść i ta scena mogła być taka trochę biedna i wiadomo, wszystko się może wydarzyć. Tak, spektakl był naprawdę super, bo i był ogień przy kotach i aktorzy wychodzili właśnie poza scenę i wampiry nas straszyły. Został dyrygent zagryziony przez wampiry, więc się działo naprawdę fajnie. Znaczy to był fajny, o tyle też fajny spektakl, że rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ja odnalazłam piosenki, które bardzo lubię i które bardzo chętnie jeszcze raz przesłuchałam na żywo. Ale na przykład były też utwory, na których w Polsce niestety nie możemy usłyszeć, bo niestety w Polsce teatrów muzycznych jest stosunkowo niewiele i takich największych spektakli u nas nie grają, więc można było usłyszeć w wersji polskiej takie piosenki jak na przykład z Księgi Mormona, której u nas nie ma i pewnie długo nie będzie ze względu na to, że to jest dosyć kontrowersyjny musical. I obraża wszystkich, bo to jest twórców South Parka, więc...
Uwielbiam.
Ogólnie polecam, bo przesłuchać chociaż piosenek, które są naprawdę przezabawne i właśnie takie mało poprawne politycznie. No ale właśnie z pewnych względów podejrzewam, że w Polsce jeszcze długi czas się ich nie doczekamy. Więc spektakl był naprawdę super i strasznie się dobrze bawiłam, że jeżeli ktoś nie poszedł na to, to niech żałuje. A jeżeli gdzieś tam w jakimś innym mieście będzie miał okazję, bo to jest jednak spektakl taki obwoźny, że tak powiem,
aha,
występujący w różnych miastach i to już od jakiegoś czasu, bo chyba 2013, to jak najbardziej polecam, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Są świetni aktorzy, świetnie śpiewający, świetne kostiumy. I nawet mimo, że ta scena jest, no wiadomo, taką sceną prostą, to dało radę i łódkę wprowadzić i jakieś fajne efekty specjalne, więc super.
To ja żałuję, że nie byłam.
A jakie tam utwory z jakich znanych musicali znalazłaś?
Z Kotów, Jesus Christ Superstar, Upiór w operze, Loves Never Die, Nędznicy, Book of Mormon, Mała Syrenka, Król Lew, Newsies, producenci, Taniec wampirów, Notre Dame de Paris, to jest jedyny francuski musical, który się tam pojawił, to też było fajnym, pozytywnym zaskoczeniem. No dużo tego było.
Ja jestem zawiedziony, to jest za mało zdecydowanie.
No właśnie, ile to trwało?
2 godziny.
I zmieścili to wszystko?
Tak, i jeszcze z 20-minutową przerwą. Bo to była jedna piosenka, zazwyczaj jest musical, oprócz Gris. Gris było aż 3 i Stęca wampirów były 2. Więc, ale ogólnie po jednej, jakieś tak przeplatane, żeby była jedna smutna i taka rzewna, wiadomo, nie wiem, właśnie nędznicy, wyśniłam sen, cudowny sen i tak dalej. A później, żeby nas przytłoczyć jakąś piosenką właśnie z producentów, gdzie Ula tańczy i się tak giba i wszyscy się ślinią z tyłu w faceci, bo się tak giba. Super, naprawdę.
Wow. Ja jestem pod wrażeniem, że w 2 godziny tyle zmieścili. No. Musical.rar.
Rar. Teraz ostatnio czytałam, że na Broadwayu będzie wystawiany nowy musical Nerds.
Nerds.
O, Nerds, coś dla nas.
To może też być ciekawe. Jedyna wada to chyba tylko to, że...
Że na Broadwayu.
Tak, to jest inna kwestia, że na Broadwayu i że ten spektakl jednak powstał właśnie dosyć dawno, więc takich najnowszych produkcji jest, niestety nie uwzględniają. A ja bym bardzo na przykład chciała usłyszeć jakąś piosenkę teraz najbardziej chyba kasowego musicalu aktualnie na Broadwayu z Hamiltona, który opowiada właśnie o Aleksandrze Hamiltonie, jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. I wszystko jest w takiej konwencji rapowej.
Okay.
Więc to by było naprawdę super usłyszeć takie coś po polsku, no ale jest chyba jeszcze za nowe, żeby to do nas dotarło. Ale będę czekać, jak się zmieni repertuar, to pewnie jeszcze raz pojawię.
A bywa w ogóle w polskim repertuarze dużo rapowych musicali?
W ogóle nie ma rapowych musicali, tak ogólnie, wiesz? Nie ma ich wiele nawet w Ameryce. Więc to jest ewenement, to jest wyjątek. Jeszcze w połączeniu z taką tematyką, z historią biograficzną człowieka, który żył dawno, dawno temu, to jest coś niesamowitego.
Ja myślę, że to kwestia czasu. Trzeba poczekać, aż ten dawno głośno nie było 1.8L, to teraz może.
Ja sądzę, że to jest dobra pigułka lekcji historii dla pokolenia Eminema.
No, prawda.
Jakiś target muszą mieć.
Prawda.
Znaczy ten musical jest wyjątkowy też, znaczy wyjątkowy, po prostu tak chwycił za serce, że jak ja sprawdzałam dostępność biletów, to są one wyprzedane do stycznia 2017 roku.
Mhm.
Więc no rzeczywiście, to jest fajna lekcja historii. W takim fajnym, luźnym klimacie.
Pełna sala?
No.
I to gdzie? Na hali było, czy na
arenie,
Jordankach?
Tak. Nie, na hali, arenie Torun.
Okej.
Okay. Tam dostawili krzesełka, pokładali, całkiem przyzwoicie to wyszło, bym powiedziała. Bo jednak jednak był ustawiony na jednym poziomie, na płasko, ale na szczęście tak poustawiane, że nie przeszkadzał widok nikomu.
Ja widziałam zdjęcia. To, no akurat na zdjęciach fajnie wygląda.
Na trybunach też ludzie byli?
Tak, trybuny też.
No to...
Ale to już trochę daleko, tak powiem wam szczerze, że... Nie wiem, czy ja bym się zdecydowała te trybuny wybrać. No ale to wiadomo, to też ta różnica cen, jak dostępności miejsc, no bo różnie to bywa.
Koszt takiej przyjemności?
Chcesz wiedzieć na pewno? Ja płaciłam 90 za osobę.
Okej, okay. Akceptowalne.
Jak na spektakl to wcale nie jest tak dużo, tak naprawdę.
Nie, na trybunach to wcale nie jest tak dużo.
Tym bardziej, że no dosyć, no treści było dużo.
Tak, to rzeczywiście
no warto
dużo.
Było no z tego wyglądu, z tego co
na pewno.
Ania no, opowiada.
No tak. Najdroższe bilety na bilety na IEM kosztowały 40 tysięcy złotych.
I co się niby robiło za te 40 tysięcy?
No wszystko można robić. Totalnie wszystko.
No to co?
To znaczy spotykać się z... Żebym się nie pomylił. Muszę zobaczyć jeszcze, czy na pewno to jest...
Google ważna rzecz.
No, internet ważna rzecz, żeby mieć, żeby Google obsługiwać.
Bilet VIP był.
I możesz iść na
Przepraszam.
Obiad.
Pojebało mi się. O 1-0 za dużo. Ale 4000 zł.
Nadal dużo.
Tak. God Mode. Bilet na 3 dni upoważniający do wcześniejszego wejścia. Gwarancja miejsca siedzącego we wszystkich strefach premium. Zakwaterowanie w 5-gwiazdkowym hotelu Monopol w Katowicach. Dostęp do strefy VIP z cateringiem. Zestaw gadżetów.
Ja myślę, że ten hotel tutaj najwięcej kosztował.
No, chyba tak.
No i catering. No. Prawda.
Normalnie impreza była za darmo.
I możliwe, że gadżety, bo Roger mówił, że strasznie drogie były te gadżety, tak? Znaczy te koszulki...
Oj Boże, tam gadżety z poszczególnych zespołów, na przykład polskiego tego zespołu Virtus Pro, który tam, no de facto rosyjskiego zespołu,
co, w którym grają... polski zespół?
W którym grają Polacy, który gra w Counter-Strike'a. Ich oficjalny sklepik sprzedawał... No jeszcze naklejki za 10 zł to ujdą, nie? Ale najtańsza rzecz ubioru, czyli szalik, kosztował 80 zł. Koszulki 180 zł w górę.
No nieźle.
No. Także jak chcesz jakiś oficjalny gadżet z Virtus Pro, to...
Słuchaj, może dlatego, że jakieś było embargo na Rosję, czy co?
A to jest dziwne, nie? Że jeszcze rosyjski zespół, w którym grają sami Polacy, jeszcze jest i się dobrze trzyma nawet. Niestety odpadli zanim ja w ogóle przyjechałem. Odpadli w piątek, w ćwierćfinale. Ja przyjechałem na półfinału, a tu już nic nie ma.
No,
znaczy nie. No półfinały jeszcze były też w piątek, a w sobotę był finał. Także finału nie uświadczyłem. Ale zespół, z którym przegrali, czyli Fnatic, wygrał.
Czyli chociaż szacunek.
Tak. Atmosfera super. Jak ludzie krzyczą, jak... wiesz, się cieszą jak jakiś fajny frak taki wpadnie, nieważne czy to z tym, którzy kibicują czy nie kibicują, to no, robi wrażenie, cała atmosfera, cała otoczka, no i pełno kontentu typu różne stanowiska tam poszczególnych firm też są fajne. No my mieliśmy to wejście, ja z moim bratem mieliśmy to wejście wcześniejsze, bo ludzi wpuszczają od 13, od 14 zaczynają się tam punkty programu, powiedzmy. Tych wszystkich za darmo puszczają od 13. No i a ludzie tam potrafili już stać od 6 rano, nie?
Wow.
Naprawdę, takie kolejki były tam od 6.
Też widziałam zdjęcia.
Tak.
Nigdzie nie bywam, tylko zdjęcia.
My przyjechaliśmy na 7, sobie jeszcze zjedliśmy, poszliśmy sobie do naszego osobnego wejścia specjalnie dla tych, dla nieplepsu. I weszliśmy, no tak, no 10 minut po tym, jak otworzyli bramkę, po 9, to już byliśmy w środku. Mm-hmm. I pooglądaliśmy. Można było wygrać tam kupony za 20 zł na PaySafe Cards. Bardzo ciekawą gierkę.
No, opowiadaj.
Tak, z modelem miałem przyjemność. Było coś takiego, wyobraźcie sobie Tekena. Macie normalną bijatykę. Jeden wojownik z lewej strony, drugi z prawej i się biją. I tak to było, że po dwie osoby do jednego tego wojownika musiały być. Jedna biegała po macie, żeby ładować energię, a druga wciskała przycisk, żeby zadać cios. I tak, takie były walki 2 na 2. I te osoby, które były tam best of two, best of four, czyli do dwóch zwycięstw, ta osoba, która dwa razy wygrała, te dwie osoby, które dwa razy wygrały, otrzymywały kupon na 20 zł na PaySafe Card. I na początku model biegł na tej macie, zapierdala, a ja wciskam tylko ten przycisk. Pyk, jest, wygraliśmy. No to teraz zamiana, teraz ja biegnę. I wtedy ja się staram, biegnę, patrzę. Przegraliśmy. Modzel, jak? A my nie jesteśmy tymi po lewej? Nie, tymi po prawej. Dzięki, dobra, to wsiadaj.
Biegniesz dalej.
Biegniesz dalej za karę. I no wygraliśmy. No, kupony po 20 zł.
Model wczoraj wspominał, że straszne wyrzuty miał sumienia, bo dzieci ograł. Takie
No, bo model wziął udział w tym.
Takie podobno podstawówkowe takie.
Tak się zdarzyło, naprawdę były podstawówkowe. W ogóle ile gimbazy, totalnie, naprawdę, tam średnia wieku to 15 lat.
To jak senior tam wchodziłeś, może to była bramka dla seniorów, a nie dla
dla geriatryków. Taka early entry jest jeszcze trudne w razie czego, nie?
Z drugiej strony, młodych niekoniecznie było stać na wejście z płatną wejściówką.
No to jest koszt, no to co prawda ja sam starałem się kupić te bilety, to udało mi się je wygrać, ale chciałem je kupić i to wyglądało tak. O 16 rozpoczynamy sprzedaż biletów. Wchodzę, czekam. 16, F5, brak biletów.
Tak było, bo nawet ja to słyszałam, że tak. Się rozeszły... 3 sekundy.
Także...
Gorzej niż USOS, nie?
60
zł. O Boże.
Za jeden dzień. 150 za 3 dni.
A Roger kosił bilety tak. Kupiłam CD Action. O 16 czy o 19 są wyniki, czy ten, czy dałem radę wygrać. O, wygrałem. Następnego dnia kupiłem PC Format. O którejś tam są wyniki, czy udało mi się wygrać. O, wygrałem. No, tak, ale kupując potem makulaturę, można wygrać bilety.
Jeszcze u naszego ulubionego podcastu Masa Kultury, to znaczy u Szymona Adamusa, obywatela HD, też mi się udało wygrać.
Tak?
Tak, także wygrałem 3 bilety.
I pojechał Roger, Vlad i Mod.
Ale masz fuksa. To jest mało prawdopodobne.
Wiesz co,
było
mało chętnych. Naprawdę. Był konkurs w PC Formacie, polegał na tym, pierwsze 10 osób, które po godzinie 7 przyślą nam maila, dostaną bilet. Przysłałem o przed 11. Także naprawdę nie było chętnych. Wiesz, tam głównie jak jeszcze CD Action to rozumiem, nie? Ale PC Format już nie ma takiego targetu wśród młodych ludzi, którzy chcą tam sobie pooglądać, jak ktoś gra w Counter Strike'a. Ani tak samo myślę, że obywatel HD nie ma takiego. Ja też tam rzutem na taśmę się załapałem. W poniedziałek miały być wyniki, a w poniedziałek zreflektowałem rano, że jednak nie wziąłem udziału w tym konkursie. Może wezmę. Wziąłem, po godzinie dostałem maila, że wygrałem.
No super, super. O zazdrościć szczęścia.
No.
No cóż. No i mam anegdotkę, jak już wróciłem do Torunia nad ranem. Wróciłem z Wojtkiem, moim bratem i modelem i pojechaliśmy rowerami do... Była 5 rano, niedziela, dojechaliśmy do Placu Rapackiego, ja z Wojtkiem zszedliśmy z rowerów i idziemy na piechotę do domu, Mozel wymienił rower, jedzie dalej, bo oczywiście nie chciał zapłacić, także musiał wymienić rower. No i przechodzimy przez światła przy Placu Rapackiego i widzimy sytuację, w której taki dwumetrowy dresik nagle wstaje, jest rozpieprzony śmietnik koło niego. I podchodzi do niego kobieta. On tak wstaje do niej, ty i ty przeciwko mnie i pach, prosto w twarz prawym sierpowym. I ona KO na ziemię.
KO.
Oh, Jesus.
No. Drugi gościu przychodzi do niej i on tam cuczy i ona jakoś tam się rusza, nie? A Wojtek biegnie do tego typa i że mój brat taki szczaw, 1,80 m, schudy strasznie. Ten gościu byczek, ponad 2 metry, łapie go za plecak, wracaj tu. No. Żeby nie było, że tam bo w Toruniu, wiesz, jakby moi rodzice to zobaczyli, to już by była tragedia. Ale zadzwoniłem na policję. Proszę opisać sytuację, no opisałem dokładnie, nie? Dobrze, zaraz się tym zajmiemy, okej. Okay. Patrzę, czekam. Przyjechał 5 minut później, autobus 20, wsiedli w autobus, pojechali, wszyscy trzej. Wszyscy troje, z tą kobietą też, która oberwała prawym sierpem. I czekamy na policję z Wojtkiem, nie? Żeby im powiedzieć, że wiesz, że była taka sytuacja, ale pojechali autobusem, nie? Bo mi telefon padł, mam autentycznie 1% baterii, jak dzwoniłem. No i czekamy na tą policję, czekamy. 40 minut minęło, stwierdziliśmy, że idziemy do domu.
No, nie dziwię ci się.
No.
Jej, trochę przykra historia.
Czy no, policja ma swoje podejście. Ja generalnie chciałbym móc w nich dobrze wierzyć. Z drugiej strony mają tonę roboty i gdy parę lat temu gwiznęli mi telefon z miejsca pracy podczas nocy zakupów, gdy byłem sprzedawcą, to chłopaki musieli się wychylić przez ladę i od kamer byli może 30, może 40 centymetrów, więc ich twarzy było bardzo ładnie, bardzo porządnie widać. Poszedłem na policję z nagraniami z monitoringu, ja opisałem sytuację, godzinę, to było może w 2 godziny po tym, jak wszystko się zdarzyło. Oni powiedzieli, że się tym zajmą. Pytali też o wartość tego, co mi ukradli. Stwierdziłem, że na oko 5 stówek. I nic. Nie widu, ni słychu. Nic się nie dowiedziałem.
A musiałeś zapłacić za wypełnienie jakichś dokumentów? Bo ja słyszałam od jakiejś koleżanki, która zgłaszała też zaginięcie, czy nawet właśnie kradzież, czy jakichś dokumentów, czy portfela, to jeszcze musiała sobie dopłacić za jakieś stworzenie jakichś kwitków. Więc...
Na tyle to było fajne, że z tym z formularzem zgłoszenia zdarzenia, w którym też miałem kradzież portfela, poszedłem z tym formularzem do Urzędu Miasta, żeby wydali mi nowy dowód osobisty i zrobili mi to od ręki za darmo.
A, no to chociaż tyle.
No byłoby nie fair, gdyby było inaczej. No, i też prawo jazdy.
to okej, okay, no. Ale niestety, no smutek. Tak działa policja.
No to grunt, żeby tej kobiecie się nie stało, nie?
No, to ona wiesz, jak to tam kobiety dresiarzy, no.
No, zahartowane w bojach.
Dobrze. Ja jeszcze wrócę do Jemy na moment. Oglądałem cały finał i półfinał zresztą też StarCrafta. Mhm. Jestem pod wrażeniem, nigdy nie grałem w StarCrafta, to znaczy bardzo dawno temu grałem w jedynkę.
No właśnie.
Ale jestem tak pod wrażeniem, jaki ten mecz był super. Naprawdę, tak świetnie się oglądało. Był tradycyjny zergrasz. też na finale. Pierwszy mecz finału to był zergrasz i się skończył, nie wiem, w 8 minut, nie? To totalnym rozpierdolem przeciwnika. Warto też zaznaczyć, że no w zeszłym roku sami Koreańczycy byli w finałach, zresztą w samej drabince, a teraz w finale był Szwed albo Fin, młody, 19-latek chyba.
Jacyś nasi reprezentanci?
I był Polak, który w 1/8 odpadł, nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie no, cała sala kibicowała temu Szwedowi, no bo wiadomo, Koreańczycy już swoje wygrali w tym.
W swoim życiu w ogóle.
Tak.
No, e-sport jest fascynujący. To budzi tyle emocji, właśnie takich jak prawdziwy sport.
To jest prawda. Ja bym właśnie... No, jest odwieczna walka od tego, czy e-sport zakwalifikować o jakiś sport, nie? Mhm. Zakwalifikować jako sport. I jest tyle samo...
Za i przeciw.
Myślę, że nawet więcej jest przeciw. Mhm. Ja tylko to patrzę, ja twierdzę, że e-sport nigdy nie będzie sportem, ale z jednej przyczyny. Gdyż znajdźmy wynalazcę, kto wynalazł piłkę nożną. No, mówi się, że Anglicy bardzo dawno temu. Rzut oszczepem? Okej, starożytni tam Rzymianie i tak dalej. Lekko atletykę całą. Ale nikt nie ma do tego praw. A do gier, takich jak Counter-Strike, prawa ma tylko i wyłącznie Valve korporacja.
Tak samo
inne gry StarCraft, czy tam League of Legends, czy jak to tam się czyta?
League.
Z drugiej strony, jakby wyciągnąć teraz tytuł sprzed 20 lat, gdzie bądź co bądź mogą w grę wchodzić podtrzymywanie praw autorskich, czy własności produktu, gdzie one niepodtrzymywane, nieopłacone mogą wygasnąć, a niektóre firmy za niektóre gry po prostu mogły przestać istnieć w międzyczasie. Mhm. I czy nie dałoby się na tym poprowadzić jakichś e-sportów? Chociaż to zdaje się być dość dramatycznie niefajne, nie? Grać w gry sprzed 20 lat
dla sportu. No właśnie, to może być takie mało pociągające. No,
kiedyś e-sportową grą był Quake, teraz Quake'u nic nie słyszysz. Na żadnych zawodach nie ma Quake'a.
Jest online.
No jest online, ale no naprawdę na takich wydarzeniach jak IEM czy tam innych tam ESL-ach to nie ma Quake'a, niestety. Pewnie jest, no, tam dostanę w hate maila z tym, że nic się nie znam, ale nie widziałem tego, przynajmniej na IEM-ie, ani tam na kilku wydarzeniach, które śledzę. Dobrze.
Mi się jeszcze kojarzy z tą, a propos z e-sportem. Dlaczego e-sport nie będzie zakwalifikowany jako sport? Ileś odcinków temu rozmawialiśmy o gambolach i innych takich programach na Cartoon Network. Jest jeszcze teraz jakaś bajka, to chyba bardziej film jest właśnie, a nie animowana. I tam była banda chłopaków w jakimś high school czy innej szkole średniej amerykańskiej, disneyowskiej przy okazji. I oni koniecznie chcieli uzbierać grupę chłopców, którzy by grali w e-sport. Bo jeśli zbiorą odpowiednią ilość, to dyrektorka zgodzi się zrobić z nich grupę WF-ową i nie będą musieli uprawiać WF-u zwykłego, gdzie musieliby się męczyć, tak?
Okej. Okay. A e-sport jakby został, nie wiem, zakwalifikowany jako sport, to faktycznie może dzieciaki w szkołach by stwierdziły, nie, to my wolimy siedzieć 45 minut na informatyce.
Na informatyce. niż grać.
Są w ramach WF-u można pójść na studiach na grupę szachową na przykład.
No czasami tak.
Także, wiesz, czemu nie grasz Counter-Strike'a?
No. Judo. Ja mam na judo, to jest podatne.
Nordic Walking.
No to jest świetne.
Wspinaczka jest jeszcze.
Też na tym byłam.
No wspinaczka też jest, no. Ale płatna.
Zawsze możesz...
Na łąka.
Zawsze możesz pójść pobiegać oczyma wyobraźni. Jakie co? Zagrajmy w RPGa książkowego. Twoja postać nie biega po lasach, nie biega po dungeonach jakiś, nie tłucze się z potworami.
Znaczy nie, no super, tylko spalanie kalorii w tym czasie moje. I żeby tak siłą myśli mógł spalać kalorie. Nie, myślę, że biegam, nie, i się spala wszystko. I mięśnie wyrabiam.
Ktoś by powiedział, czy bardziej intensywnie o tym myślisz, tym bardziej intensywnie spalasz kalorie. Może nie aż tyle, co za samo bieganie, ale
oczywiście, że tak.
Przecież mówi się o tym, że wysiłek umysłowy tak dużo wysiłku od nas wymaga, tak dużo tych kalorii spala, więc może gdzieś tam jest jakaś droga do tego.
Jeszcze zahipnotyzować się, nie? Żeby pobudzić bardziej działanie mózgu.
No przecież przy okazji
ma sens.
Przy okazji internetowych, facebookowych porad, jak spalić pączki w tłusty czwartek, przecież jedną z propozycji było, trzeba czytać 4 godziny na głos, żeby spalić tego jednego pączka.
Tak, albo przez 8 godzin siedzieć na fotelu i oglądać telewizję.
No dobra, dobra.
To da radę zrobić.
Dobra. To koniec IM-ów, sportów i wyobrażeń sportów. Piracie, opowiedz nam, co cię ostatnio spotkało, gdzie wyjechałeś, co robiłeś.
Skąd wróciłeś i dlaczego z nami tak. Tutaj nie było cię wcześniej?
Dlaczego mnie nie było wcześniej? Bo pojechałem do Zasiedmiogórogrodu.
A nie Zwierzogrodu?
Nie, Zwierzogród widziałem. Zwierzogród generalnie jest moją nową, ulubioną bajką animowaną, szczególnie przez Pixara.
Tak.
Ale nie o tym mowa. Mowa o Zasiedmiogórogrodzie, bo chyba nawet faktycznie Tatry w stosunku do Torunia można było policzyć z 7 gór gdzieś po drodze.
I pagórków.
No z pagórkami byłoby pewno 7 tysięcy, ale da radę.
Zniesień łagodnych.
Byłem na obozach i to nie takich obozach pracy jak to...
Takich polskich obozach.
O nie.
Dokładnie. Te polskie obozy są fajne w przeciwieństwie do tych gułagów za czasów Związku Radzieckiego. Polskie obozy są fajne, bo można w nich różne dziwne rzeczy odprawiać. No, to brzmi bardzo naokoło, ale w dzisiejszych czasach jest taka niesamowita moda na to, żeby nie było letnisk, zimowisk w stylu naszych rodziców, gdzie ej dzieci, macie tutaj piłkę, turlajcie nią i tu są bramki, grajcie. Tutaj rynek sam z siebie dość mocno wyeluował, sam z siebie dość mocno podyktował to, że warto się specjalizować, warto mieć jakiś temat, jakąś konwencję, w której jakaś konkretna niszowa grupa dzieci będzie chciała się udzielać. Choćby to miało być kółko szachowe, choćby to miało być ekipa maniaków anim, choćby to miała być drużyna cosplayerów, czy banda RPGowców, to gdzieś tam zawsze taka nisza się znajdzie i jak rynek na to pozwoli, znajdzie się taki obóz zostanie poprowadzony i można w tym uczestniczyć. Czy to jako uczestnik, czy to jako kadrowicz, z tym jest troszkę trudniej. I ja właśnie na takich obozach pracuję bagatela już 5 lat. Ostatnio nawet zdarzyło mi się być kierownikiem na takich obozach, a w te zimowiska byłem zarówno kierownikiem, jak i wychowawcą. Byłem wychowawcą obozów RPGowych, gdzie dzieciaki przez 2/3 dnia naparzały w RPGi, czy słuchały jakichś prelekcji, czy brały udział w jakichś larpach od czasu do czasu, a przez pozostałą 1/3 dnia śmigały na stoku, czy to na nartach, czy to na snowboardzie, więc jest to jakiś taki w miarę zrównoważony mashup obijania się, w cudzysłowie, przy RPGach, turlając kostkyma, jak i aktywnego wypoczynku na stoku w trakcie białego szaleństwa. Tam dzieje się niesamowicie dużo różnych dziwnych rzeczy. Zresztą ja, studiując pedagogikę, uwielbiam patrzeć na to z perspektywy nauk społecznych, gdzie na co dzień te dzieciaki one często są traktowane jako odludki. Nie wiem jak wy, ale ja sam z siebie spotkałem się z tym w moich czasach szkolnych, że gościu, który zajmuje się RPGami, zajmuje się grami, czyta książki i maluje figurki, jest często tym na boku, bo przecież masz pryszcze i nie starasz się być fajny i nie grasz z nami w gałę, tylko zajmujesz się tymi pierdołami. A tutaj to wszystko ma się na odwrót, bo przyjeżdżają z całej Polski właśnie tacy młodzi ludzie, którzy mają tu swoją małą, fajną pasję i niby nie znają nikogo tutaj, bo są z różnych miast, w różnym wieku, a nawet jak są z tych samych miast, to szansa na to, że się znają, jest strasznie niewielka, ale od razu mają tonę tematów do rozmawiania, od razu mają wspólny mianownik, jakim jest to, że mają pasję, od razu mają wspólny mianownik, jakim jest to, że są odludkami na co dzień i teraz oni stanowią tą większościową grupę, tą grupę, gdzie wszystko jest dyktowane pod nich i oni, to na ich warunkach życie obozowe się toczy. I to ma bardzo dużo uroków, szczególnie, że mnóstwo z tych dzieci, z tej młodzieży wraca rokrocznie tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć tą atmosferę, której nie czuje się na co dzień w szkole, bo jest to taka jedna wielka fantastyczna, nie pod względem przymiotnika, że jest fajnie, tylko pod względem tego, że zajmujemy się fantastyką, rodzina. Mm-hmm. I that's fun. It's really, really fun dla mnie, żeby coś takiego poprowadzić. Ja sam tam po prostu wracam dla przyjemności obcowania z tą materią, dla możliwości tego, żeby poprowadzić sobie RPGa, żeby przetestować jakąś koncepcję na kampanię. I tak jak liczyłem ostatnio, to w ciągu moich 5 lat pracy tam poprowadziłem łącznie około 2000 godzin sesji RPG.
Srogość.
Srogość. Moment, w którym prowadzisz 6 godzin dziennie, z nawiasem 9 godzin dziennie, albo w ciągu 5-dniowego tygodnia pracy trzeba poprowadzić 14 sesji nocnych. To brzmi jak niemożliwe, ale faktycznie to polegało na koordynowaniu 9 z nich, a kolejnych 5 po prowadzeniu samemu. To było męczące, szczególnie, że za dnia trzeba normalnie, regularnie pracować, więc trzeba skrócić tą porcję snu z 8 godzin na 3, 2, wiecie, płynny sen.
Kawa czy Red Bull?
Red Bull, oj, dużo Red Bulla. Już myśleliśmy nad jakimś rozwiązaniem. Red Bull dożylnie, czy to da się zrobić? Jak mamy jakiegoś słuchacza, który wie, jak wymieszać kofeinę z czymś, żeby można było to bezpośrednio wtryskiwać, posłucham przepisu.
Ja nie wiem, czy to jest wskazane dla wychowawców takiego
obozu. Ja nie wiem, czy to jest wskazane dla ciebie. Ty już masz takie OCD, że
nie OCD, ADHD, no co dobra. Innego. Ja jestem strasznym bałaganiarzem. Ludzi z OCD tyczy coś innego, to że wszystko tak, mają w idealnym porządku.
Wszystko ma perfekcyjne, no.
Ja mam pytanie, ile dzieciaków jest na takiej jednej kolonii, obozie?
Gdy chodzi o cały obóz, gdy chodzi o cały ośrodek pełen uczestników, to w tym, w te zimowiska najmniejsze było 45, 46, największe niemalże setka. W lato bywa to dużo, dużo więcej i w lato jest w pełni dedykowany cykl pod samą fantastykę i na jednym ośrodku jest około 140 uczestników związanych tylko i wyłącznie z fantastyką w ciągu 2 tygodni. Dużo.
Sporo, sporo rzeczywiście.
Chociaż są cykle większe, ośrodek obok, należący do tej samej firmy, którą się tam pochwalę, poszukiwacze przygód, żeby nie było, że moi pracodawcy będą na mnie źli, że ich nie reklamuję, to w ośrodku obok sięga to rzędu 200-300 osób, bo tam są dwa cykle połączone, ale to jest już masa ludzi. Nie wspominając o samych uczestnikach, to kadr tam jest 30-40 osób.
No to ktoś musi to ogarnąć, prawda?
No. Ale tamci zajmują się przede wszystkim muzyką i obozami azjatyckimi.
Aha. Inny temat po prostu.
Inny temat. Ale... No, muzyka to tam nie tylko muzyka, bo jeszcze fotografia, wypady w góry, manga i anim, dużo tego jest.
To brzmi super, bo rzeczywiście to jest jakiś pomysł na fajne spędzenie wolnego czasu i tak jak mówisz, nie tylko żeby tam iść i pobiegać, tylko żeby zrobić coś fajnego i rzeczywiście można znaleźć te bratnie dusze.
Jest jakiś limit wieku? Nie można.
Oczywiście, to jest problem, który dotyczy tego, że słyszysz o tych obozach i czemu nie było tego za moich czasów.
Dokładnie.
A tacy starzy nie jesteśmy. Technicznie limit wieku jest zależny od obozów, ale w większości wypadków, gdy chodzi o obozy dla starszych, to są obozy, to jest wiek do 19 lat.
Kurcz, nie łapiesz.
No nie?
Jeszcze jeden rok. Rok i jeszcze bym się łapała.
I na tych obozach, szczególnie RPG-owych, bo to taki mój własny ukochany konik, jest mnóstwo rzeczy, które nie dzieją się nawet na konwentach, gdzie można byłoby powiedzieć, że praktycznie każda konkurencja robi to samo na takich obozach RPG-owych, ale u nas jest to naprawdę z pompą, gdzie tam pal licho, że mamy wspólny system i każda grupa RPG-owa gra w wspólnym systemie, w wspólnym świecie itd., itd. Bardziej istotne jest to, że oni grają w tym samym punkcie czasu w historii całego świata, więc to jest sesja symultaniczna dla często 30-40 osób, gdzie zdarzenia, gdzie jedna ekipa coś robi, druga ekipa coś robi, one wpływają równolegle na siebie. Są naprawdę niesamowicie fajne rzeczy.
Świetne. Tego się nie da zrobić na konwentach czy innych tych. Trudno by coś takiego
zrobić. I my do tego aktualizujemy historię tego świata z turnusu na turnus. Więc tak jak uczestnicy w te zimowiska obalili inkwizycję, tak już kolejny turnus i te, które będą w lato, będą musiały liczyć się z faktem najazdów orków, szatanów i cieniów, bo inkwizycja, która porządkowała te sprawy, nie istnieje.
Tak się potoczyła historia. No.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I zresztą w tym świecie, który jest mocno fantasy, mocno high fantasy, są oczywiście latające miasta i regularnie każdy turnus chwali się tym, że obalił co najmniej jedno gnomskie, ermonskie miasto, które spadło i no nie oszukujmy się, tych miast już tam spadło całkiem sporo, każdy miał swoją historię.
Będzie kiedyś wielka kraina spadniętych miast gnomskich.
Tak, było rozegranych kilka sesji z perspektywy 500 lat w przód i właśnie tamten rejon był takim rejonem fantastycznego post-apo z właśnie pospadanymi miastami.
Fenomenalne, naprawdę. Jej, świetna zabawa.
Nie, naprawdę, coraz bardziej żałuję, że nie było tego za moich czasów. Ja jeździłam na głupie podchody, musiałam mazać się majonezem starym, znalezionym w lesie, bo tak mi grupa idąca przede mną napisała na kartce i to było obrzydliwe, straszne i wracałam z wielką traumą z tych obozów.
O, widzisz?
Ja robiłam okopy saperką.
O, widzisz? No.
A ja w ogóle nie jeździłam na taki obóz.
Ja też nie jeździłem, to było u mnie.
Roger miał prawdziwy obóz pracy.
To się nazywało półkolonie. Tak.
No. Ja tam jeździłem na wojskowe obozy żeglarskie. That was fun.
Wojskowy obóz żeglarski.
Tak, wojskowy.
Przygotowywał cię do marynarki wojennej. Tak?
Brzmi to strasznie, ale nie, bo jest pod Bydgoszczą w Koronowie.
No, wiem, czy
wojskowy to... klub żeglarski Passat. I to dość proste przygotowanie do zostania żeglarzem, do uzyskania patentu żeglarza jachtowego, ale sama konwencja, jak to jest robione, jest dość hardkorowa, bo cały obóz jest dzielony na drużyny, drużyny mają wachty, pilnują porządku w tym obozie, tak naprawdę...
Ten element wojskowy się tutaj pojawia, widzę.
Bardzo mocno są wybijane szklanki na apelach, bardzo mocno jest przekazywanie właśnie wachty z drużyny na drużynę, bardzo mocno dyscyplina wojskowa jest utrzymywana, gdzie rozgrzewki są obowiązkowe i do lekkich nie należą. I można byłoby pomyśleć, że właśnie, o Boże, to jest ultra hard temat, ale nie. Ja mam z tego niesamowicie dobre wspomnienia. Sądzę, że wielu innych, którzy brali udział w tych obozach, czy z szkół mundurowych, mogliby powiedzieć tak samo, że ta dyscyplina, która tam była, jest czymś przyjemnym, czego potrafi brakować w dorosłym życiu.
Ja polecam wam Dark Soulsy dla nie tylko mechaniki, która jest super, ale też dla lore. Lore jest świetne. Naprawdę, jest to kompletnie niewyeksponowane. I za pierwszym razem przeszedłem Dark Soulsy, stwierdziłem, tu nie było lore. Tu nie ma nic, to w Skyrimie było więcej lore, nie? A potem zacząłem oglądać filmiki na YouTube, jak ludzie analizują, bo tam lore jest w opisach przedmiotów na przykład.
Poczekaj, bo ja jestem nieogarnięta i nie wiem, o czym mówisz.
Fabuła, kreacja świata, to co się w nim dzieje.
No to mów tak do mnie, nie tak.
No i masz tam opisane na przykład, że ta tarcza należała do króla, który poświęcił swoją duszę po to, żeby mógł się palić płomień, który daje życie nieumarłym. Nie? I potem na przykład się okazuje, znajdujesz kolejne przedmioty, kolejne i znajdujesz takie historie jak na przykład, że był rycerz Artorias, który był rycerzem tego króla, był jednym z czterech zajebistych rycerzy, w których znajdujesz cztery pierścienie swoją drogą. To wszystko jest tak idealnie zamknięte, wszystko ze wszystkim się łączy. I on w pewnym momencie otchłań, powiedzmy, tam jakaś otchłań zaczęła się rozprzestrzeniać i on chciał walczyć z tą otchłanią i podczas tego, jak walczył, no to został, wiesz, historia gwiezdnowojenna, nie? Że został wciągnięty przez tą otchłań, próbując ją wykorzystać po to, żeby innym pomóc. I stał się właśnie takim sam nieumarłym, niekontrolującym siebie, władającym niesamowitą mocą i zabijającym wszystkich, którzy się pojawia. I jest kobieta, która opłakuje go, bo go znała, tam jest jednym z tych czterech rycerzy. I wiesz, masz sytuację, że on jest, idziesz sobie i jest boss, Artorias of the Abyss. I widzisz, że on jest jakiś, że tam mrok jest wokół niego i napierdala bardzo mocno. Zabijesz go, idziesz sobie gdzieś tam, wracasz i patrzysz, jest grób Artoriasa i koło niego jest kobieta, która klęka i płacze i mówi, czy byś nie dał duszy jego, bo za każdym razem, jak zabijesz bossa, to dostajesz jego duszę. No i możesz wybrać, albo jej dajesz, albo nie dajesz. Jak jej dasz, to ona ci odda cały swój ekwipunek. No, bo mówi, że to było dla niej tak ważne, że ona już nie potrzebuje być rycerzem, już nie tego, że chce mieć tą duszę. No i on miał na przykład też takiego wilka, z którym też walczysz, też jest bossem. Ale ten wilk był... No, historia jest niesamowita. Trzeba to po prostu przejść grę, a potem zobaczyć historie, które są na YouTubie, które robi jeden facet, który bardzo fajnie wszystko opowiada. I to jest tak głębokie, jak w żadnej grze.
Polemizował. Znaczy się tranzystor. Jak opowiadasz o tym, brzmi dość mocno konstrukcyjnie podobnie do tranzystora. W tranzystorze sama fabuła jest widoczna, ale według mnie to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, jest mocno odwróceniem uwagi. Bo nie niszcząc wam przyjemności z poznawania tej gry, główna bohaterka zwalcza coś, co jest nazywane procesem. Proces po prostu zmienia całe miasto, w którym historia się odbywa, w taką sterylną, biało-czerwoną masę, wliczając w to wybicie, chociaż to nie jest powiedziane wprost, mieszkańców w tym. I wychodzi na to, że jest grupa ludzi, kamarata, która jest odpowiedzialna za proces. I w samej mechanice gry mamy takie urządzenie, które jest nazywane tranzystorem, a wygląda jak gigantyczny miecz. W ten tranzystor wpinamy kolejne programy, które mogą być albo ofensywne, albo modyfikować inne programy, albo być pasywne, więc tych możliwości jest całkiem sporo i one pozwalają nam jakoś zwalczyć ten proces. I tyle jest z lora w praktyce na pierwszy rzut oka. I gdzieś tam coś się dzieje, ale to nie jest dużo. Natomiast z każdy program de facto jest skrawkiem czyjejś duszy. I on bezpośrednio opisuje to, kim ta osoba była w tym świecie. Ale każdy taki program ma trzy elementy opisu danej postaci. Każdy z tych elementów jest poznawany w innej sytuacji. Raz, gdy program jest jako aktywny, raz jako pasywny, a raz jako modyfikator do innego. I tych programów jest coś koło 20, tak myślę, 15-20 i dając sobie trzykrotność, że tak powiem, tych ilości tych tekstów, to jest całkiem sporo tekstu, gdzie dla mnie jedną z bardziej zaskakujących, a nie wpływających na fabułę szczegółów, można się domyślić, że dwóch członków Kamerady jest gejami. Gdzieś tam jest deep insight do tych postaci. I tak samo jak wspomniałeś, że potrzebowałeś filmiku, żeby to dojrzeć, tak samo ja potrzebowałem też filmiku na YouTubie spostrzeżeń osoby trzeciej, która wskazała uwagę na pewne szczegóły i faktycznie to tam jest.
W tej grze jest coś takiego fajnego, że nie wiem, czy to jest przy offline i online, czy tylko przy online, ale są takie wskazówki.
Tak, wypalone, zostawiane przez innych graczy na ziemi.
Wypalone na ziemi wyglądają jak wypalone, wiesz, litery, znaczki, jak na to nabierzesz, naciskasz, to wychodzi ci no, wskazówka od innych graczy. I to ja po prostu przez całą grę, jak grałam, no nie wiem, no tam krótko w sumie, bo ze 2-3 dni, ale trochę mi się tam udało przejść czasami po parę razy, bo umierałam oczywiście. No. Ale miałam za zadanie wszystkie wyklikać te wskazówki, żeby dowiedzieć się, co ci ludzie sugerują. I naprawdę czasami to ratuje życie właśnie.
Bardzo często na przykład, tym bardziej, że na przykład jak ktoś napisze nawet jakiś bullshit, nie? To zaraz przed tą wskazówką jest na kłamca. Bo masz ograniczoną ilość zdań, z których możesz to wybierać. Na przykład...
Chwalmy
słońce, co chwilę się powtarza, bo to jest mem Dark Soulsowy. A na przykład skrzynia, nie? I tam napisane, uważaj pułapka przed tą skrzynią. I przed skrzynią widzisz plamy krwi. A plamy krwi to są miejsca, w których zginęli inni gracze. Masz proste zdania, na przykład. Z trzech części mogą się składać. Czytam z dwóch chyba. Możesz dodać przymiotnik i... Nie, coś w stylu, na przykład grubas przed tobą, grubas za tobą, albo uważaj na górę, uważaj na lewo, uważaj na skrzynię. Mhm.
Uważaj grubas.
Tak, uważaj grubas. No.
No
jest,
ale... Nad tobą.
Tak. Ale też uwielbiam właśnie, jak jest ta pani z tymi wielkimi cyckami, nie? No po polsku to tak nie brzmi, ale... w tym. W wersji angielskiej przed nim bardzo często pojawia się napis od niejednego gracza, w którym jest napisane Great Chest Ahead.
That's hot.
That's hot. Super hot.
Opowiadaj o superchocie zatem.
No już tyle o Dark Soulsach gadałem, a to o superchocie teraz? No dobra.
No, masz 3 sekundy.
Superhot.
Studio z Łodzi.
Stworzyło Indiasa.
Stworzyło Indiasa, to są ludzie, którzy programują w firmie, która robi korpo rzeczy. To znaczy oprogramowania dla korpo. I pewnego dnia sobie stwierdzili, hej, a pójdźmy na Game Jam. I zrobili, to było 3 lata temu? 3 lata temu chyba. Poszli na Game Jam, siedmiodniowy, przez 7 dni musieli zrobić gierkę i zrobili demko Super Hot, które bardzo szerokim echem odbiło się w internecie. Potem bardzo pozytywne oceny. Gameplay polegał na tym, że czas płynie tylko kiedy się ruszasz, ale o tym mówiłem też w ostatnim odcinku. Strzelaninka z pierwszej osoby. Bardzo minimalistyczna. Wiesz de facto w sumie, że to jest, co jest czerwone, to musisz zabić, a to jest czarne, to co jest czarne, to zabija.
No, prosty pomysł.
Tak.
A białe to reszta.
Zrobili demko, pokazali w internecie, wygrali ten game jam, super fajnie było, wrócili do pracy swoich, nie wiem czy korpo, ale wiem, że tam oprogramowania biznesowe robili. Aż pewnego dnia nagle się pokazało na Kickstarterze kampania, zbieramy na Super Hot, na pełnoprawną grę. od 14 dolarów był próg taki, że dostajesz super hot. No i progi były... chcieli zbierać chyba 100 tysięcy dolców? Albo 20 tysięcy? Nie pamiętam. Pykło to w 24 godziny. I łącznie uzbierali ćwierć miliona dolarów, przepraszam.
Zbierasz dzisiaj tak.
No i w końcu zrobili. To trwało 2 lata ponad, żeby zrobili tą gierkę, ale wyszła. Wyszła i jest ultra fajna.
Słyszałem, że poza tym, co mówisz, poza minimalistyczną obróbką gameplayu, to tam nie ma zbyt dużo kontentu.
Niestety to jest prawda, bo gra, sama kampania to jest jakieś 2 godziny z kawałeczkiem. Naprawdę. A jeżeli zobaczysz to, powiedzmy, przejdzie bez przerw, to trwa 12 minut, także.
Ile cię to kosztowała ta przyjemność?
Ta przyjemność mnie kosztowała, jeszcze kupiłem w preorderze za 14 dolców, a gra kosztuje na Steamie 22 euro, także za taką cenę w życiu. Pudełkowa kosztuje 80 zł. Jest problem to, że kampania trwa 2,5 godziny, która swoją drogą jest świetna i naprawdę człowiek chce więcej. To gdyby było jeszcze do 6 godzin, to jeszcze to by było akceptowalne. Ta cena. Za 2 godziny nie jest akceptowalna.
Ja sądzę, ale że jest... cena nie jest taka zła, ale nie na nasz rynek.
No nie jest, nie na nasz rynek. No. Ale jest dużo challenge'y. Oczywiście nie są one obowiązkowe. Przejdziesz gierkę i tą kampanię, która swoją drogą jest świetna. Dla mnie dużo osób marudzi w internecie, ale nie jest... włączasz grę i masz ekran jak wykonany, wiesz, ze znaków ASCII. Jakbyś terminal w Linuxie odpalił. I wybierasz sobie i pisze do ciebie kumpel. Hej, grałeś może w Superhot? I ty masz okienko dialogowe, w którym musisz coś napisać. I próbujesz coś napisać i się okazuje, że hacker typer. Że klikasz losowe przyciski i odpisujesz facetowi, nie? Klikasz Enter? Nie słyszałem. A co? To a weź tutaj, przesyłam ci. I masz, wiesz, downloading. I masz Superhot Exe. Pod spodem masz readme. TXT, to jest o twórcach informacje i tam exit, tam jakieś inne rzeczy. No i wchodzisz w to Superhot Exe, zaczynasz tam pierwsze levele, nagle ci się coś tam buguje, gra się wyłącza i osoba do ciebie, i jak ci się podobało? No fajnie, ale coś mi wywaliło, bo to skrakowana wersja, wyszedł nowy krak, tutaj masz. I następne masz kilka leveli i w pewnym momencie zaczyna do ciebie pisać jakaś inna osoba, nie ten kumpel. Piszesz do tej... Jest moment, nie chciałbym...
Nie spoiluj. Don't do this, bro.
Nie chciałbym psuć. No, nie będę psuł.
Nie psuj.
Nie będę psuł, ale no jest mindfuckowa, jest naprawdę... Mi się bardzo podobało.
O grach zawsze można dużo gadać.
Tak. No i są przede wszystkim, no jeżeli skończysz tą fabułę, to masz jeszcze challenge. Typu takie, że... masz tylko katanę i chodzisz z kataną, nie możesz brać innych broni. Albo speedruny, czy to fajne, bo speedruny są dwie opcje, nie? Masz ten, która leci w czasie rzeczywistym, czyli faktycznie jak grasz, albo ta, która musi zrobić na przykład misję w 5 sekund. I ty się schola w 5 sekund, aha, przecież ja zatrzymuję czas. I wiesz...
No spoko, to pokazuje, że polski rynek gier jest na propsie, rozkwita. Bo swego czasu dawno temu, jak Techland wypuścił strzelankę, która bagatela nazywała się Chrome,
to, no.
To ja go przyszedłem i byłem strasznie nim zawiedziony. A ostatnio, jak na obozach, w czasie wolnym, którego dużo nie miałem, grałem sobie w...
Call of Juarez Gunslinger?
Nie, lepiej. W parkurowy zombie survival. Dead Island.
Dying Light.
Boże. Dying Light. Tak bardzo dziękuję, że stworzyliście mi możliwość, w której mogę przeskakiwać między zombiakami, wyjąć katanę, strzelać do jednych, a potem kataną ciechać drugich i przeskakiwać nad nimi. Bardzo fajna rzecz.
I podciągać się linką.
Ej, podciąganie się linką to nic. Moment, w którym w nocy, gdy zapada mrok, na ulicy wychodzą nocni łowcy. I nocni łowcy to są takie uber zombiaki, które są uber zombiakami. I przeszedłem ją praktycznie całą. Gdzieś tam oczywiście levelując i levelowanie w tej grze jest przecudowne. Moment, w którym uczysz się tego, jak kamuflować się między zombiakami, gdzie ubijesz jakiegoś zombiaka i usmorowujesz się jego wnętrznościami, żeby pachnąć jak zombie. I wtedy przechodzisz obok zombiaka i cię nie atakują. Jest, o Boże, jak fajnie. Ej, to teraz mogę chodzić między nocnymi łowcami, bo gdzieś tam jest quest wejść na szczyt mostu, który jest jednym z najwyższych budynków w tym mieście nocą, bo trzeba zdjąć żarówki, to tam trzeba przejść najbardziej zagęszczony pod względem zombiaków etap ever, między innymi tam spokojnie jest 5-10 nocnych łowców po drodze. That's hard, ale to jest nic. Moment, w którym uczysz się polować na nocnych łowców, to jest niezły motyw i najgorsze, a w zasadzie najbardziej zabawne jest to, że można na nich polować prawie od razu, tylko trzeba wymyślić patent, który zdradzę. A dokładniej są takie flary UV, jednorazowe itemy, które świecą światłem ultrafioletowym. Nocni łowcy bardzo tego nie lubią, ale gdy obrócisz ich dookoła, to krążą w kółko. Szkoda tylko, że przekonałem się o tym dopiero na sam koniec gry, gdzie jest taki moment, w którym musisz uciec przez kanały, które są po prostu bardzo, 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 bardzo ciemne.
Gdzie wpadłeś?
Nawet nie w ramach poszukiwania w internetu, tylko ten etap gry jest strasznie podły, bo tam giniesz momentalnie, tam ilość nocnych łowców jest porównywalna do ilości normalnych zombiaków na ulicach, tak z 10 sztuk do 20, do 40 i tam nie masz szans z nimi walczyć. I o Boże, co ja mam w ekwipunku, z czym mogę sobie poradzić? Granaty nie działają, katany nie działają, karabin nie działa, nie starczy mi kul, czegokolwiek. Co mam? Latarkę UV, za mało. Flary UV, flary UV, okej. I tak akurat udało mi się przed nimi uciekać i gdzieś w pewnym momencie byłem zmuszony się cofnąć kawałeczek, 5 metrów cofnąć, a tu nocni łowcy. Więc tak jak rzuciłem jedną przed nim, jedną za nim, to zauważyłem, że ej, on nie może się ruszyć. Działa! Wykorzystam to potem. I dawno żadna gra sandboxowa, chociaż mam dużą miłość do sandboxów, nie sprawiła mi tak dużo przyjemności jak właśnie Dying Light.
Dziękujemy Techlandowi i dziękujemy Superhot Team za fajne kierki, nie tylko im, w ogóle polskim twórcom.
O, i za Wiedźmina też dziękuję.
I proszę CD Red o tego obiecanego cyberpunka, nie mogę się go doczekać. Jak zrobią go na tym samym poziomie, na którym zrobili Wiedźmina,
no,
to będzie
fantastycznie. Nawet ja chyba poświęcę życie na to.
Dobrze. Szeptucha nam została. Tak, miałem zostać super hot na koniec, a niestety...
Ale content nie pozwoli.
Tak, proszę opowiedzieć, co to jest szeptucha i dlaczego to taką ładną okładkę ma.
No, bo jest... Nie jest to prawda to duża baba z dużymi cyckami. Jest to raczej ładna dziewczyna, ale szeptucha jest autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk, z którą ja się spotkałam już bardzo dawno temu, jakieś 3 lata temu. Spotkałam się w sensie z literaturą tej pani. Przeczytałam jej trylogię Ja Diablica, Ja Anielica i Ja Potępiona. O lasce, która umarła i została diabłem, później miała perypetię jeszcze w niebie, a na koniec znowu nie w piekle, ale w jakimś Hadesie czy gdzieś takim. I każdy tom jest o jakichś jej przygodach właśnie na etapie jej drogi do zbawienia. I generalnie to była komedia. Więc w takim samym stylu jest poprowadzona powieść Szeptucha, która również jest pierwszym tomem serii trzytomowej, czyli trylogii, tak? I jest to niestety, tudzież stety, jednak romans. Mhm. Ale nie taki klasyczny, ponieważ ultra zabawny. Ja myślałam, że jeśli romans będzie zabawny, to będzie naprawdę polska, powiedzmy, polska komedia romantyczna z rodem z walentynek. Na szczęście nie jest to taki poziom. Jest naprawdę super. A dałam jej szansę tylko i wyłącznie ze względu na to, że opowiada o Królestwie Polskim. Tak, Królestwie Polskim. 21-wiecznym. Ponieważ dawno temu, za czasów Mieszka I, nie przyjął chrztu.
No złośliwy, nie?
Tak. Więc na realia tej książki to jest właśnie XXI wiek. Polska jest dużym królestwem, jednym z silniejszych w Europie. Liczy się na arenie, wiadomo, światowej, politycznej. Rządzą wciąż Piastowie. No i generalnie nie różni się to wiele od obecnego obrazu Polski, jaki mamy. Tudzież, no mówię, cały postęp technologiczny, to wszystko w tych, na przykład w Warszawie, która jest stolicą, się wiele nie zmieniło, poza tym, że policjanci dla parady jeżdżą na koniach i mają takie skrzydło jak husaria.
O matko.
W każdym, i śmierdzi konie, bo te konie srają oczywiście. Więc trochę ulice nie są jakieś super czyste, ale no. Jednak akcja dzieje się na wsi. Ponieważ bohaterką jest dziewczyna, na którą mówią Gosia, ale nazywa się Gosława, ma na imię Gosława, bo tam wszyscy mają imiona staropolskie, takie właśnie słowiańskie. I trafia ona po ukończeniu studiów na medycynie, trafia na wieś do takiej wiejskiej znachorki, zwanej kiedyś Szeptuchą. No i musi odbyć tam roczną praktykę, ponieważ szeptuchy to jest takie pierwsze ogniwo medycyny, znaczy się całego NFZ tak jakby, tak? Nie idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, tylko najpierw idziesz do szeptuchy, jak mieszkasz na wsi. No i oczywiście laska jest, Gosia jest bardzo postępową kobietą, tak nowoczesną, i ona woli być w stolicy niż na wsi, więc traktuje zesłanie, to nieomal jak zesłanie do obozu, tą swoją praktykę, ale okazuje się, że no, da się tam żyć. Oczywiście Gosia się po jakimś długim czasie, mniej więcej w połowie książki o tym zorientuje, ale fajnie jest przedstawiona ta fabuła, bo naprawdę ja uwielbiam mitologię słowiańską, w zasadzie wszystkie mitologie uwielbiam. A słowiańską jednak tak najbardziej, chyba dlatego, że tak w sumie czasami żałuję, że przestaliśmy wierzyć w tych wszystkich bogów. A tutaj właśnie ludzie wciąż wierzą w
Światowida.
Światowida, Welesa, wilgotną matkę ziemię, Mokosze i te sprawy. Wszystkie duszki i tak dalej też w to wierzą. Gosia w końcu niestety też musi w pewnym momencie, ponieważ oczywiście, jak to w takich książkach bywa, nie jest ona zwykłą śmiertelniczką, tylko jej istnienie jest w jakiś sposób specjalne. I jak to na romans bywa, no musi być jakiś przystojniak na tej wsi, tak? Tutaj akurat mamy do czynienia, i to nie będzie spoiler, bo czytałam przed chwilą na pewności streszczenie z tyłu, jest to uczeń wróża wiejskiego, lokalnego.
Ale na wsi są dziwne osoby, nie? Szeptuchy, jakieś wróże. Teraz to są tylko rolnicy.
No dokładnie. I ja polecam tę książkę nie dlatego, że jest wątek romantyczny i och, ach, ale dlatego, że jest naprawdę super zabawna. Naprawdę tu się tyle dzieje i to są ta Gosia w realiach tej polskiej wsi, ale takiej jednak słowiańskiej, trochę zabobonnej, zacofańszej. Jest naprawdę ultra zabawna. Ja się uśmiałam. I tak jak na przykład są książki, które do dzisiaj jeszcze czytam, bo nie mogę po prostu przebrnąć, chociaż są ciekawe, ja je lubię, ale nie mogę przez nie przebrnąć, tak Szeptuchę połknęłam chyba w 3 dni i tylko dlatego, że w międzyczasie byłam na wsi u moich dziadków i orałam pole, znaczy grabiłam sad, dlatego nie miałam po prostu czasu czytać przez całą sobotę i skończyłam niedzielę dopiero. Czy w sobotę? Nie, w niedzielę skończyłam.
Klimat słowiański bardzo się udzielił tobie ostatnio.
Tak?
No.
Dlaczego?
A tak nawiązujesz często.
A, no bo po prostu, no jak jestem podjarana jakąś książką, to potem na wszędzie to widzę. Właśnie nawet jak grabiłam tą, ten sad dziadków, to...
Dziadek! Gdzie ta szeptucha?
Nie, no. W tej książce jest opisana taka rzecz, bo wszystkie obrzędy są tutaj oczywiście, gdzieś tam zawarte, ona musi te wszystkie takie dawne obrzędy obchodzić. Kupała, właśnie kolejny tom nosi tytuł Noc Kupały. Mhm. Więc czekam na premierę, bo wtedy będzie ostro, bo Noc Kupała jest ostry event, nie? W każdym razie tutaj akurat była taka...
Fajnie bicie chędożenie.
Dokładnie, słuchaj, normalnie wiedźmin. Tutaj akurat jest opisane święto Jare. Nazywa się Jare Święto. Ono jest obchodzone w marcu i to jest to przesilenie, ta równonoc w zasadzie. Obchodzi się to 8 dni. No i polega na tym, że tam się topi marzanny, między innymi oczywiście, jak zwykle po słowiańsku skacze się przez ogniska, kult przodków, bogów i zmarłych jak najbardziej. No i Jarę Święto ma to do siebie, że ono tak jak na przykład u nas w kulturze chrześcijańskiej jest, tak, jest ta noc świętojańska, znaczy noc świętojańska na tej zasadzie, że mamy tego świętego Jana. I w momencie jak ksiądz z parafii przyjdzie i ochrzci jezioro, to się można kąpać dopiero, a wcześniej nie.
Bo nie.
Bo nie. On nawet w chrześcijaństwie chyba nie ma dobrego uzasadnienia, dlaczego nie może się przed świętym Janem kąpać.
Ja nawet o tym nie słyszałam, tak szczerze mówiąc.
Bo w mitologii słowiańskiej jest dobre uzasadnienie, bo jak się będziesz kąpać przed nocą świętojańską, kiedy woda przekwita i można legalnie się wykąpać, to po prostu do nocy świętojańskiej, jeśli wejdziesz do wody, to cię rusałka...
No, no
tak. Wciągnie w tataraki po tobie, nie? Mm-hmm. Jeśli jesteś facetem, jeśli jesteś kobietą, to zginiesz bez przyjemności, że tak powiem.
Może staniesz się rusałką.
Może, właśnie. A Jarę Święto polega na tym, że to jest właśnie to topienie marzanne i dopiero po Jarem Święcie możesz zacząć cokolwiek robić na polu. Orać, kraglować, siać, cokolwiek. Przed Jarem nie możesz, bo wtedy jeszcze matka wilgotna, matka ziemia, mokosza jeszcze śpi i nie można jej drażnić. I w momencie, jak ja grabiłam ten sad mój biedny przed tym Jarem Świętem, to sobie mówiłam, o mój Boże, że o bogowie moi, tak? Ja tutaj drapię i kaleczę moją biedną matkę ziemię, tak? A oni właśnie tak kiedyś do tego podchodzili, nie? Że potkniesz się o jakiś wystający hałd ziemi i już, wiesz, musisz odczynić urok, bo matka ziemia się na ciebie wkurzy, nie? I książka jest właśnie w takim... Oni w to wszystko wierzą, nie? Współcześni niby Polacy, oczywiście poza Gosią, która się puka w czoło, tak? No ale no, jest w pewnym momencie jednak zmuszona, żeby poobcować trochę z tymi bogami i zanosi się na grubą aferę. Tutaj jest takie bardziej wprowadzenie, ale ciekawie napisane, mówię, głównie ze względów komediowych ja polecam, bo naprawdę można się uśmiać. No i sam obraz taki słowiański jest też fajny.
Właśnie ten obraz słowiański najbardziej chyba podoba, tak ciekawi, ponieważ ja słabo znam w sumie tą mitologię słowiańską i fajnie byłoby ją poznać rzeczywiście.
Ja czytałam w jakimś wywiadzie z autorką, że ona właśnie dużo poświęciła czasu, żeby zbadać właśnie
tą
zrobiła dobry research i no, ja tam może ekspertem nie jestem, ale swego czasu się interesowałam, więc też trochę czytałam na ten temat i mniej więcej to, co ja tam wyczytałam, to tutaj się potwierdza, ewentualnie gdzieś to się nawet zgłębia. Mhm. Więc w ogóle autorka pochodzi z miejscowości, w której dzieje się akcja, a to jest wieś pod Kielcami, bo to są góry świętokrzyskie, Łyse Góry i tak dalej. No, także
polecamy.
Ducha spoko.
Polecamy. Wyczerpały nam się tematy.
Nie!
Doszło do tego!
Nie? Chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy zostawisz na następny odcinek?
No oczywiście, że zostawię na następny odcinek.
Świetnie, wspaniale.
Ogłoszenia
parafialne, tak. Mamy stronę piwnicznesprawy.pl.
A to już ogłaszałeś to ostatnio.
No wiem, ale trzeba wszystko, wszyscy muszą wiedzieć.
Ale już odcinek. Na nowym hostingu, nie?
Ja, nowy hosting będzie.
Jak to ogłosisz, to już będzie.
Tak, to dobrze. Jest nowy hosting, na którym stronka działa jak...
Ta lala.
Jak ta lala. Mamy maila, cały czas gmailowego.
Ale hosting pozwala mieć domenowego.
Domenowego, tak. Zrobimy to.
Zdominowanego.
Ale tam pozwolimy, żeby łatwiej zapamiętać.
Dobra. piwnicznesprawy@gmail.com. Jest RSS. Możecie na swoje urządzenia mobilne wrzucić nasz podcast. Fanpage, lajkujcie, komentujcie, kochajcie, jak to zwykle mówią. Coś jeszcze chcecie dodać? Może pamiętniczek w końcu?
Nie.
Nie, to jest słabe.
Nie, czy to jest zajebiste, ale
trzeba wymyślić.
Zawsze zapomnimy pomyśleć nad pamiętniczkiem, nie?
A co chodzi z pamiętniczkiem?
Udzielasz rady, słuchaczu.
Złoty.
Krótkie. Na przykład jeździcie na obozy, jeżeli macie mniej niż 17 lat.
19.
No,
póki możecie, bo możecie być potem w naszym wieku i pożałować się.
Tak. Rada?
I nie będziecie mieli wtedy możliwości powiedzieć, za moich czasów tego nie było. My jesteśmy zwolnieni z tego.
Ja polecam, żeby kupić super hot na promocji, bo za taką cenę nie. Piracie.
Jedzenie bekonu na noc szkodzi.
Aniu?
Nie
wiem. Ogólnie po 18 jedzenie szkodzi podobno.
Dobrze. Jedzenie szkodzi w ogóle.
Tak, od jedzenia. Naukowo dowiedziono, że 100% osób, które jedzą, i tak umrą.
Dokładnie. Fun fact na dziś.
Tak. A w ogóle to te. Ostatnio zabiłam moich rodziców tym sucharem.
Którym?
No tym, że pingwiny to są jaskółki, które jadły po 18.
Już nie latają, bo one jadły.
Bo one, wiesz, bo te jaskółki zawsze robiły coś takiego. One jadły i mówiły, oby poszło w skrzydła. I nigdy nie szło. Zawsze w dupę.
Zakończ to wreszcie.
I tym miłym akcentem tym żegnamy się.
Tym cudownym, optymistycznym akcentem żegna się z wami
Izabela Skowska,
Ania Piechocka,
Piotr Panecki
oraz Karol Roger Falewicz. Dziękuję wam. Do usłyszenia. Hej.
Pa, pa. Cześć. To jest skrzydełka takie z... Ja mam wrażenie, że myśli... opatrznie zrozumieliście w dupę.
Teraz już na pewno.
Bloopersów mamy wystarczająco. Nie trzeba dogrywać. Jest mindfuckowa.
Dzień dobry. Kto z panów, czy z pań będzie wychodził ostatni dziś?
Pewnie wszyscy razem.
No proszę zwrócić uwagę, bo ostatnie światełko się pali na korytarzu. Tam przy drzwiach po lewej stronie jest pierwszy kontakt. Można gasić.
My wiemy, a
się nie paliło.
A kiedy to było?
Po ostatni czwartek.
Ostatni czwartek?
Tak.
Nie wiem, nie wiadomo mi, czy ktoś tutaj...
Nie, na pewno ktoś był, bo było rano, światełko się paliło, dobra?
Okej, dobrze, my zwracamy na to uwagę w każdym razie, nie? Dobrze, dobranoc. Okej, czyli wpisuję temat numer 5, polskie obozy.
O Boże! O, to z grubej rury powiem. Od tego zacznijmy.
Dobrze.
Ale w sumie trudne mikrofony też nie zrobiliśmy.
Ja zrobiłem.
Tak?
Zresztą widzę po wykresie, że ładnie idzie, że jak pirat mówi, to takie są wykresy, jak wy mówicie, to takie są.
To się wytnie.
Czemu?
Nie chuj. To się wytnie.
O, dobrze. Niedobry.
No bo kurde, to jest takie zachęcające. Masz grę, która działa w zwolnionym tempie, nie? Jak się nie ruszasz, to nic się nie rusza, tylko jak się poruszysz. A potem jak przejdziesz poziom, to wszystko jest powtórka. Leci to super hot. I leci powtórka, w której normalnie masz wszystko w normalnym tempie, tak jakbyś bez pauzy grała. I to wygląda tak, że wchodzisz, i jest. Zwycięstwo. I tak oglądasz tą powtórkę. Ja pierdolę, ale odjebałem.
Okej, dobra.
W ogóle takich elementów jest super. Na przykład jak jesteś...
Jest super, co?
Brawo. We'll be right back.